każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest 12.15, rozpoczynamy naszą audycję, a realizuje ją Andrzej Pijanowski. W studio zasiedli zaproszeni goście Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Łukasz Mejza, Bezpartyjni Samorządowcy.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Grzegorz Potęga, Koalicja Obywatelska.
Witam Panie Redaktorze, witam Państwa.
I Piotr Tkwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry Panom.
Witam Państwa serdecznie.
Po 20 latach od dnia powołania nasze województwo jest, tak przynajmniej się wydaje, strukturą dojrzałą. Czy możemy wszakże mówić przede wszystkim o odniesionym wspólnym sukcesie, który jest niewątpliwy, a może powinniśmy również spojrzeć na naszą małą ojczyznę przez pryzmat jej deficytów. Należą do nich słabość wyższych uczelni i szkolnictwa zawodowego, migracja młodego pokolenia Lubuszan, niska innowacyjność i niskie płace. Do tego, jak się okazuje, dochodzi najdłuższa w Polsce lista zawodów z niedoborem pracowników aż w 60 specjalnościach. Zatem jak to z tym naszym sukcesem jest? Czesław Fiedorowicz.
Myślę, że on jest na miarę naszych możliwości i stosowny do głównych kierunków rozwoju Polski, czyli województwo lubuskie nie jest oderwane od tego, jaką politykę prowadzi Warszawa przez te 20 lat. Pamiętajmy wciąż, że ten regionalizm jest mimo wszystko trochę ograniczony, czy ograniczony do środków, które mamy. Pamiętajmy jednak, że Uniwersytet Zielonogórski jest jednym z najmłodszych w Polsce i trudno zestawiać go z jagiellońskim czy warszawskim. Jeśli zwrócimy uwagę generalnie na potencjał województwa lubuskiego, dawnego gorzowskiego i zielonogórskiego, no, województw leżących na peryferiach Polski bez istotnych inwestycji centralnych przez wiele, wiele lat, to nadrabiamy pewnego rodzaju zaległości. I województwo powstało jako, powiedzmy, pewnego rodzaju, nie wiem, no, może nie sprzeciw, ale potrzeba wzmocnienia wspólnoty na środkowym Nadodrzu po to, by ten region wykorzystał dobre położenie, choćby w sferze komunikacji wschód-zachód i w zasadzie już mamy A2 skończoną, A18 jest rozbudowana, a S3 za chwilę będzie już też zupełnie skończona. Mamy tą sieć główną rozwiązaną. Jesteśmy w tym środkowoeuropejskim korytarzu transportowym i staramy się wykorzystać potencjał po pierwsze dwóch miast wojewódzkich, bo mamy podobnie jak kujawsko-pomorskie dwa miasta wojewódzkie. I z racji dużej ilości miast średniej wielkości pomagać w rozwoju tych miast, które przez te 20 lat uczyniły ogromny skok. Sądzę, że w tej pierwszej lidze tych miast średniej wielkości jest Kostrzyn nad Odrą, są Słubice, jest Nowa Sól, są Żary, jest Świebodzin. Potem następuje jakaś grupa mniej rozwiniętych. Krótko mówiąc, licząc tymi danymi, o których pan mówi, czy też oceniając poprzez te dane dotyczące choćby wynagrodzenia, to i wynagrodzenia w województwie lubuskim przez te 20 lat wzrosły prawie dwukrotnie. Wskaźniki bezrobocia spadły jeszcze bardziej, czyli są na dobrym poziomie, nie jesteśmy w ogonie Polski. Natomiast co do odpływu młodych, on był, jest i będzie. Chodzi o to, by był możliwie najmniejszy i byśmy byli w gotowości przyciągania ludzi z innych regionów Polski i z zagranicy. I rzeczywiście choćby tę tendencję przyjazdu, osadzania się czy pracy Ukraińców w naszym województwie zauważamy.
Kazimierz Łatwiński, to oczywiście ta sama kwestia, kontynuujemy naszą rozmowę.
To znaczy, ja wolałbym mówić o województwie jako naszej małej ojczyźnie i jako o pewnym obszarze, z którym jesteśmy związani, gdzie mieszkamy i pracujemy, a nie jako o strukturze administracyjnej, bo to jest bardzo ważne, tak? Bo tej chwili chciałbym jakby pokazać sukcesy, tak? Czyli budowa drogi S3, czy rewitalizacja magistrali odrzańskiej, które są sukcesami pośrednio związanymi z działaniem struktury województwa, ale jednak bardzo ważnymi, tak? No bo chociażby pan Czesław tu obecny odegrał bardzo ważną rolę, żeby S3 nie biegła przez Poznań, tylko przez ziemię lubuską, ale działał wtedy chyba jako parlamentarzysta bardziej niż jako samorządowiec, więc no, można na to spojrzeć z innej strony, dlatego że ja należę do tych osób, które uważają, że należy kontynuować rewitalizację magistrali odrzańskiej i przystosować ją do prędkości przynajmniej 160 na godzinę, więc to jest coś, co jest przed nami. Dobre rzeczy są za nami, bo mamy 120 na godzinę. To, co jest ważne, to musimy zwrócić uwagę tak, że uczelnie, mimo niżu demograficznego, działają i rozwijają nowe kierunki, jak Uniwersytet Zielonogórski, tak? Mamy prawo, mamy medycynę, są bardzo takie regionotwórcze kierunki, prawda? Zapewniające potem lepsze usługi te wyższego rzędu, co jest charakterystyczne dla miast metropolitalnych. Mamy cały czas dobrze działający teatr, mamy nową filharmonię w Gorzowie Wielkopolskim. Tu już są to instytucje, które są finansowane w głównej mierze przez województwo, ale również wspierane przez chociażby samorządy miejskie.
Czyli mimo deficytów nie jest tak źle. Jak na to spogląda Grzegorz Potęga?
Ja bym tutaj chciał wrócić na chwilkę do tych 20 lat do tyłu, dlatego że wydaje mi się bardzo istotną kwestią jest fakt, jak to województwo powstało, o czym pan redaktor chwilę wspomniał, a siedzący tu w studiu właśnie Czesław wie o tym chyba najlepiej, ale to jest bardzo symptomatyczne, że my, Lubuszanie, chcieliśmy tego województwa. Zarówno elity polityczne, które wtedy funkcjonowały w kraju, jak i te ponad 100 tysięcy podpisów, które zostały zebrane właśnie w akcji takiej chcącej utrzymać tutaj to województwo, aby być tym regionem jednym z 16 w kraju, pokazało, że tak naprawdę ta nasza społeczna świadomość była już wtedy bardzo wysoka i to chyba potwierdzają te 20 lat, które po prostu mamy, ten samorząd województwa tutaj na tej ziemi lubuskiej i możemy sami o sobie decydować. To wydaje mi się bardzo ważne i istotne, a chyba te podpisy, jak rozmawiałem z jednym z kolegów, do tej pory znajdują się, zdaje się, w samorządowym kolegium odwoławczym u pana Roberta Makarowicza, gdzieś tam są tak, zgromadzone tak.
I to bardzo
wszystkim jest istotne. Kwestia rozwoju województwa, no to na pewno tutaj musimy zwrócić uwagę.
A te wspomniane deficyty. One są bez znaczenia.
Ja tutaj przychylam się do tego, co zostało powiedziane. To nigdy nie będziemy mieli potencjału ani Krakowa, ani Warszawy, ani Poznania, ani Gdańska i po prostu jesteśmy województwem opartym na dwóch solidnych nogach, natomiast nie gigantycznie solidnych, to musimy sobie zdawać sprawę. Trochę też dodam tylko tyle, że w tym kierunku lekarskim, o którym powiedział pan Kazimierz, zaobserwowaliśmy trend przeciwny, nie odpływ, a przypływ. Dlaczego? Dlatego, że właśnie pojawiła się marchewka w postaci stypendiów dla młodych osób, które studiują medycynę i to nie tylko na kierunku, nie tylko na kierunku nie w Zielonej Górze, ale również na uczelniach zewnętrznych i została ta informacja przekazana właśnie na te uczelnie. Okazało się, że sygnały zwrotne są bardzo optymistyczne. I
czyli obraz mamy zniuansowany. Czy takie opinie podziela Łukasz Majza?
Panie redaktorze, no ja przede wszystkim powiem w ten sposób. Do mnie nie przemawiają te argumenty, że nie mamy potencjału Krakowa, Poznania czy Wrocławia, bo przypomnę i naszym słuchaczom i gościom w studio, że droga do sukcesu w każdej dziedzinie życia wybrukowana jest dobrym planem i my nie możemy...
W sensie szkolnictwa wyższego.
Oczywiście, ale nie możemy tutaj poddawać się tylko i wyłącznie z tego powodu, tylko trzeba ciężko pracować na to, aby ten sukces prędzej czy później odnieść. I ja kocham strasznie to województwo, nie wyobrażam sobie, żeby żyć gdzie indziej. Nie zdecydowałem się na przeprowadzkę ani do Warszawy, ani do Wrocławia, dlatego że uwielbiam tę tożsamość lubuską i zawsze, nawet jak gdzieś wyjeżdżam na kilka dni, to po prostu chętnie do tego regionu wracam. Natomiast sporo mamy tych deficytów, o których wspomniał pan redaktor. No i teraz rolą nas wszystkich, polityków, samorządowców, działaczy społecznych, czy środowiska akademickiego jest to, aby te aby te deficyty maksymalnie niwelować. Nie chciałbym, żeby ten lubuski okręt na morzach rozwoju dryfował w bliżej niesprecyzowanym kierunku, tylko żebyśmy obrali twardy kurs na rozwój, odczepili wszystkie kotwice, rozłożyli żagle i po prostu płynęli w najwyższym tempie tam, gdzie nasze miejsce, bo uważam, że mamy świetnych, młodych, zdolnych ludzi, którym tylko i wyłącznie trzeba na początku tej swojej kariery zawodowej pomóc.
No właśnie, jak ich zatrzymać może na początek, ale to bardzo proszę.
Mam jeszcze chwilkę?
Tak, tak, proszę.
Stypendia są oczywiście bardzo dobrym pomysłem, ale szanowni państwo, przede wszystkim rozwój gospodarczy. I my możemy nawijać makaron na uszy, my możemy mówić tutaj o niestworzonych rzeczach. Jaka jest najlepsza pomoc dla firm, dla małej firmy? To nie jest dotacja, to nie jest subwencja.
Słusznie.
To jest zlecenie od dużej firmy. I to samo dotyczy właśnie środowiska akademickiego. Jeżeli będą tu perspektywy zawodowe, młodzi ludzie będą zostawać.
Będziemy o tym oczywiście jeszcze dzisiaj rozmawiać. I teraz Piotr Tykwiński. Jak diagnozuje sytuację po 20 latach od
powstania lubuskiego? Proszę państwa, przede wszystkim myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego, że po tej akcji, która tu była wspomniana, po tych 100 tysiącach podpisów i po tym wszystkim, co się działo 20 lat temu, żeby to województwo jednak powstało, bo przecież mogliśmy zniknąć jako osobny region, to te 20 lat pokazały, że region się obronił. Wystarczy popatrzeć, pamiętamy, jak wyglądało wszystko w naszym województwie 20 lat i jak wielkie przemiany w tym czasie zaszły. Te rzeczy, o których mówił pan Kazimierz Łatwiński, chociażby rewitalizacja linii kolejowych, to bardzo ważna rzecz w tej chwili rzeczywiście i skomunikowanie z ościennymi miastami, dużymi ośrodkami, ważnymi, oddziałującymi dla nas jest bardzo dobre. Wystarczy popatrzeć na Wrocław. Jedziemy w tej chwili szybciej do Wrocławia pociągiem niż samochodem, mimo że droga kołowa też jest bardzo dobra. Te deficyty. Szkoda, że zawsze koncentrujemy się w takich dyskusjach tylko na tym, co nie do końca jest dobre, gdzie są niedomagania.
To no oczywiście tego akurat to oczywiście w tej naszej dyskusji nie słychać.
To oczywiście rzeczy ważne.
Bardziej się panowie koncentrujecie na tym, co jest dobre.
Tak. I też chciałbym to pokazać. Oczywiście szkolnictwo, już było powiedziane, uniwersytet, mimo tego, że wywodzi się z dwóch dobrych szkół z tradycjami, szczególnie w WSI, tutaj zapisało się doskonale w szkolnictwie, to myślę, że te nowe kierunki i mimo tego, że w tej chwili pewien regres czy dołek demograficzny również ma na to wpływ, będzie się rozwijało. I nie tylko uniwersytet, ale to, że mamy nowe drogi, że przebiegają główne szlaki komunikacyjne, północ, południe, wschód, zachód przez nasze województwo, to jest ta ogromna szansa, którą wykorzystujemy. I zgodzę się, że te rzeczy, które z pozoru wydawały się obciążeniem, czyli na przykład podział tej władzy administracyjnej przez Gorzów na Gorzów i Zieloną Górę, w tej chwili widzimy, że ta współpraca jest coraz lepsza i to są dwa konie pociągowe. Tu pan Łukasz Mejza użył takiego porównania, że chciałbym,
Może jeszcze nie będziemy się odnosić ad vocem, bowiem mamy jeszcze parę takich dość istotnych kwestii. Słabości województwa lubuskiego mają oczywiście różnorodne i złożone przyczyny. Nie omówimy dzisiaj całości tego zjawiska z całą pewnością, ale wygląda na to, że częściowo wynikają te słabości, rzecz jasna, z dotychczasowej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, ponieważ ona się okazała korzystna jedynie dla 22 miast, w tym Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, natomiast 122 miasta w Polsce, według listy sporządzonej w Polskiej Akademii Nauk, w tym 4 miasta województwa lubuskiego, a to są Nowa Sól, Żary, Żagań i Międzyrzecz, tracą na takiej koncepcji rozwoju. Ja bym chciał teraz panów oczywiście w tej samej kolejności zapytać, co zatem trzeba zrobić, aby wspomóc rozwój wspomnianych 4 miast lubuskich? Pytam o to także w kontekście budżetu województwa lubuskiego, ponieważ do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jeszcze wrócimy podczas tej dyskusji. Czyli, krótko mówiąc, jak budżet województwa lubuskiego może i czy może ze względu na ograniczoność swoich zasobów wspierać rozwój tych 4 miast lepiej niż dotąd? Czesław Fiedorowicz, bardzo proszę.
Troszeczkę głębiej i z taką uwagą. Pamiętajmy, że już dzisiaj, po tych 20 latach, budżet miasta Zielonej Góry jest dwukrotnie większy niż województwa lubuskiego i relatywnie budżety miast...
Gorzowa też.
I budżety miast w tej chwili są wielu w takiej skali, że rzeczywiście nie możemy robić tego w oderwaniu, liczyć, że wszystko można za pomocą środków wojewódzkich i środków unijnych, a do unijnych nie tylko tych, którymi zarządza marszałek, gminy mają dostęp. Słusznie pan wymienił te miasta, chociaż ja sądzę, że w naszym województwie lubuskim musimy zrobić bardzo obiektywną, niezależną diagnozę stanu miast. Jest kilka miast, które chciałbym wymienić, które są w bardzo trudnej sytuacji. To jest Szprotawa, to jest Lubsko. Zaliczyłbym do tego Drezdenko, zaliczyłbym do tego Wschowę.
Aż dziwne, że się na tej liście nie znalazły.
Tak, ale one realnie są w bardzo trudnej sytuacji. Otóż my w województwie lubuskim mamy różną kondycję miast o poziomie powiatowym. W tym drugim poziomie też są takie, które mają troszeczkę większe, czy miały większe możliwości rozwoju, czyli Słubice i Kostrzyn otrzymały więcej od Gubina i Gubin przez to w tym momencie trochę zostaje w tyle. I sądzę, że naszym zadaniem wspólnym, ale nie tylko władz i radnych sejmiku, ale wszystkich samorządowców, jest pewnego rodzaju spokojna, uczciwa diagnoza i postawienie, wyciągnięcie z tego wniosków po to, by myśleć, jak zrozumieć specyfikę tych miejsc i jak pomagać w rozwoju. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak musimy się koncentrować na tych ważnych, kluczowych dla przyszłości kierunkach. Absolutnie. Wydaje mi się, w tym najbliższym okresie kluczowym potencjałem jest edukacja. Na nią musimy stawiać w stopniu maksymalnym i bardzo chciałbym, i tutaj zachęcam też kolegów radnych do tego, by Lubuskie nie patrzyło się na Warszawę, by było taką małą Finlandią i tutaj cieszę się bardzo, ostatni taki wniosek, że w Gorzowie będzie w przyszłym roku realizowany bardzo ciekawy projekt edukacyjny, wzorowany na doświadczeniach fińskich, mówiących o tym, jak pobudzać kreatywność młodych ludzi.
Mała Finlandia, ładnie zabrzmiało. Kazimierz Łatwiński, bardzo proszę.
W wymiarze edukacyjnym, rozumiem.
Ja tutaj nie zgodziłbym się z takim podejściem, że w poprzedniej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego korzystały tylko miasta wojewódzkie, bo tam i w kraju koncepcji...
Korzystały w największym stopniu miasta wojewódzkie. To jest
właśnie
taka teza.
Dokładnie z taką tezą się nie zgadzam.
Czyli nie zgadza się pan z tezą rządu Mateusza Morawieckiego. To interesujące.
To znaczy, myślę, że nie do końca tak to jest mówione, dlatego że to, że się chce wspierać takie miasta, powiedzmy, powiatowe, średniej wielkości, jak te, które wymienialiśmy, jak chociażby Nową Sól czy Międzyrzecz, nie oznacza tego, że chce się zaszkodzić miastom takim jak 18 miast wojewódzkich.
Ale nikt tego nie powiedział.
Tak to można było zrozumieć, ale bardzo się cieszę, że pan redaktor tego, tak jakby nie chce tego
w ten sposób przedstawić. Ale to nie jest moja teza.
Nie ma takiego zjawiska, że rozwój Zielonej Góry i Gorzowa jest przeciwko jakiemukolwiek innemu miastu, bo jeżeli Zielona Góra i Gorzów nie będą rozwijać swoich usług, swojej zdolności, doświadczenia usług wyższego rzędu, to znaczy nie będzie szpitali w tych miastach wojewódzkich naszych świadczących specjalistyczną opiekę lekarską, nie będzie uniwersytetu, gdzie jednak koszty studiowania kogoś, kto dojeżdża na ten uniwersytet 20-30 kilometrów, są o wiele niższe niż dojazd 180 kilometrów na przykład do Wrocławia czy Poznania i płacenie tam dwukrotnie wyższych czynszów, na przykład za wynajem mieszkania. To jest często jedyna szansa dla mieszkańców miast powiatowych, żeby na przykład młodzież mogła studiować w ogóle.
Tak? Chcę tylko powiedzieć, że w krajowej strategii rząd Mateusza Morawieckiego nie ma takich intencji. Odbierania czegokolwiek Gorzowowi czy Zielonej Górze.
To właśnie dobrze, że to sobie wyjaśniliśmy. I z tego względu ten rozwój tych ośrodków wojewódzkich decyduje o tym, że w ogóle jeszcze
istnieje województwo lubuskie.
I Łukasz Mejza, czy możemy coś zrobić lokalnie? Wracam do pierwotnego rdzenia pytania. Lokalnie, czyli z budżetu województwa dla Nowej Soli, dla Żar, dla Żagania, dla Międzyrzecza więcej niż do tej pory, czy też po prostu no, ten budżet nie jest kowalny i ciągliwy i nie da się więcej zrobić?
Panie redaktorze, jako najmłodszy radny, jako przedstawiciel młodego pokolenia, chciałbym, aby moje ukochane lubuskie było przedsionkiem możliwości dla moich rówieśników, a nie cmentarzem pogrzebanych nadziei. I uważam, że nie ma co patrzeć na to, co się dzieje w kraju, dlatego że jeżeli umiemy liczyć, to zgodnie z polskim starym powiedzeniem powinniśmy umieć liczyć na siebie i tutaj w ramach tych instrumentów, które posiadamy lokalnie, stwarzać możliwości do rozwoju właśnie dla młodych ludzi i dla ludzi również z takich miast, jak te, które zostały wymienione przez pana redaktora, bo pamiętajmy, że województwo lubuskie to nie jest tylko Gorzów, to nie jest tylko Zielona Góra. Województwo lubuskie nie kończy się na rogatkach tych miast. Mamy przecież takie miasta jak Gubin, jak Krosno, jak Żary, jak Lubsko, jak Szprotawa i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym również musimy pamiętać o tym zrównoważonym rozwoju. Ja wiem, że to jest takie oklepane stwierdzenie i wiele osób o tym mówi, ale pamiętajmy, że lubuskie jest jedno i my wszyscy powinniśmy właśnie w tej jednej lubuskiej drużynie grać. A czy jesteśmy w stanie coś zrobić? Tak, ja uważam, że jesteśmy w stanie coś zrobić właśnie dlatego, że przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się na nią już dziś. A w województwie lubuskim, jak prześledzimy sobie ostatnie lata, to brakowało właśnie takiego dobrego planu, właśnie takiego racjonalnego, rzetelnego silnika rozwoju, jakim chociażby mogłaby być kopalnia miedzi, o którą walczę i która uważam byłaby potężnym biletem do lepszego życia dla tysięcy młodych lubuszan, którzy szukają perspektyw zawodowych w tych większych ośrodkach Polski, które też już na antenie wymieniliśmy.
I to samo pytanie kieruję do Grzegorza Pskagi.
Zgadzając się z ostatnim zdaniem kolegi Łukasza, kompletnie nie zgadzam się z całą częścią jego poprzedniej wypowiedzi, ponieważ myślę, że żyjemy w regionie niezwykle...
Bo jest pan z Platformy, panie Grzegorzu.
Nie dlatego, dlatego, ale że jestem człowiekiem o...
Grzegorz Potęga kontynuuje.
O po prostu tak ukształtowanym charakterze i światopoglądzie. I to po pierwsze. Szanowni państwo, wracając do tego, o co pyta pan redaktor. Absolutnie tak. Budżet województwa od 20 lat, dlatego, że mamy możliwości i wpływ na to, żeby pomagać miejscowościom na terenie województwa lubuskiego, to się dzieje. To po prostu codzienna praca całego zespołu urzędników, którzy pracują w Urzędzie Marszałkowskim, a w szczególności...
Pragnę tylko zauważyć...
Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.
Pragnę tylko zauważyć, że w tym tegorocznym budżecie, on tutaj leży obok mnie, Międzyrzecz no, został, że tak powiem, hojnie wywianowany, natomiast Nowa Sól, Żary, Żagań dość skromnie, ale rozumiem, że i skromne możliwości są tego budżetu.
Panie redaktorze, konkursy, które są rozstrzygane w trakcie roku budżetowego pokazują, może inaczej, nie patrzmy na to przez pryzmat planu budżetowego, tylko przez pryzmat sprawozdania, które pojawi się i będziemy przyjmować pewnie w okresie gdzieś tam czerwca.
No będziemy się przyglądać.
I wtedy proszę spojrzeć na to, jaki był plan 2018 i co się udało zrealizować. Natomiast wracając tutaj do sedna sprawy, to właśnie dlatego, że my jesteśmy, że mamy to województwo i mamy swój budżet i mamy swoją strategię rozwoju, która oczywiście już się w pewien sposób kończy, to mamy też te dwa bardzo ważne instrumenty kreacji i niezależności tutaj tego naszego samorządu województwa i musimy o tym pamiętać. Ja w odróżnieniu od państwa byłem 21 stycznia na konferencji w Parku Interior w Nowej Soli właśnie na tej rozmowie o tej strategii rozwoju regionalnego. Bardzo ciekawa, rzetelna i uczciwa dyskusja tam miała miejsce. Przyjechała pani minister Angelika Możdżanowska.
Będziemy jeszcze do tego nawiązywać.
Dobrze, tylko jeszcze dwa zdania, bo mówiłem jednak krótko. I tutaj wracając do tego, o czym już powiedziałem. Gdybyśmy nie mieli województwa, nie mielibyśmy możliwości własnej dystrybucji środków z Unii Europejskiej.
No tak, to jest oczywiste. Piotr Tykwiński, bardzo proszę.
No i już skończyłem.
Dwie minuty dobrze, minęły, okay. Nawet więcej.
Mamy własną strategię od początku, którą realizujemy. Mamy dobrze zarządzane województwo od początku i od lat w tej chwili. I myślę, że absurdalnym jest w ogóle stawianie tezy, że możliwy jest rozwój województwa z pominięciem jakiegokolwiek regionu, z pominięciem miast jakichkolwiek, mniejszych, większych i tak dalej. Tutaj wrócę na chwilę do tej listy panowskiej stworzonej, na której znalazły się miasta w mojej ocenie rozwijające się świetnie, bo jeżeli mamy na tej liście Nową Sól, która jest na 64. miejscu, czyli dość wysoko, no bo miast tam diagnozowanych było ponad 250, a 120 kilka zostało uznanych za te słabo rozwijające się i zagrożone kryzysem. No to przecież tej, ta nowa sól chociażby, to miasto wyrosło w tej chwili na potęgę, na jedno z najbardziej rozwijających się miast.
No ale nadal jest zagrożone.
Tak, oczywiście i to bardzo dobrze, że i władze Nowej Soli i z zewnątrz diagnozuje się potrzeby, bo zawsze będzie tak, nigdy nie będziemy mieli sytuacji idealnych, tak? Nigdy nie będziemy mieli sytuacji takiej, kiedy nie można zrobić coś więcej.
Ale
tak jak przedmówca powiedział, budżet województwa jakby wspiera wszystkie te inicjatywy. I Międzyrzecz, który pan wymienił, bardzo dobrze, bo Międzyrzecz również znalazł się na tej liście zagrożonej na 54. miejscu, więc dobrze, że jest wspierany i to jest tylko potwierdzenie tej tezy, że zarząd województwa, że radni myślą o tym, żeby ten rozwój był harmonijny.
No to jest bardzo miłe i pocieszające. Wspomniana lista 122 miast jest poważnym argumentem za zmianą dotychczasowej polityki wewnętrznej, bowiem rząd Mateusza Morawieckiego proponuje zmianę wektorów wsparcia finansowego i organizacyjnego. To jest to, o czym już z panem Kazimierzem Łatwińskim żeśmy tutaj nieco pomówili, i przekierowanie tych wektorów z dużych miast w kierunku miast średnich i małych. To tak, żeby wyjaśnić intencje rządu. Z takim przekazem przyjechała w ubiegłym miesiącu do Nowej Soli Angelika Możdżanowska, wiceminister inwestycji i rozwoju. To jest ta konferencja, tak, na której pan Grzegorz Potęga był. A ja chcę panów zapytać, co panowie jako doświadczeni samorządowcy i administratorzy myślicie o kierunku tych zmian w obliczu zmniejszania się strumienia pieniędzy z Unii Europejskiej po 2020 roku? Czesław Fiedorowicz, bardzo proszę.
To nie będzie aż tak istotny kierunek zmniejszenia tych środków, natomiast pewnego rodzaju realokacja tych środków, można powiedzieć bardziej sprawiedliwy podział, chyba jest oczekiwany przez wszystkich. Zwróćmy uwagę na województwo lubuskie, w którym mamy miejsca ogromnego, dynamicznego rozwoju, jak choćby z Bąszynek i Babimos, gdzie mamy największego inwestora w województwie, który stwarza najwięcej miejsc pracy. Tam wcale nie ulokowaliśmy najwięcej pieniędzy zewnętrznych pomocowych. A zatem wydaje się, że jest potrzebna bardzo inteligentna strategia postępowania dotycząca wzmocnienia szans rozwojowych w tych miejscach, które są deficytowe. I one są łatwe do zmonitorowania i nie zawsze trzeba patrzeć przez taki pryzmat, że jak kto głośno krzyczy, temu trzeba dać, bo chodzi o to, by racjonalnie ukierunkować te środki. Inaczej, tak zapisać strategię. My musimy wciąż walczyć, bo w tym pierwszym planie Morawieckiego za mało było inwestycji centralnych. Oczywiście jeden z tutaj z panów próbuje zapisywać sobie rzecz, która dotyczy działań wszystkich polityków województwa lubuskiego, bo wszyscy politycy województwa lubuskiego walczą o miedź w województwie lubickim z równie dużym zaangażowaniem. I chodzi o to, by rząd otworzył zielone światło, choćby dla tych kierunków rozwoju, czy też innych inwestycji strategicznych, jak choćby ta słynna linia przesyłowa energetyczna do Eisenhüttenstadt, na którą czekamy od dawna. Jest pewnego rodzaju wyraźne ożywienie wzmocnienia linii kolejowych z budżetu centralnego. Z całą pewnością stać nas na to, by bez żadnego umniejszania dotychczasowego rozwoju centrów rozwoju, bo tak jak Zielona Góra i Gorzów, tak Szczecin, Poznań i Wrocław mają swoją silną pozycję w swoich regionach, my musimy pokazać jednak Polsce to, że jesteśmy województwem, w którym miasta niższego poziomu potrafią rzeczywiście być swoistymi lokomotywami postępu. I z drugiej strony wracam jeszcze do tego, co czasami tutaj jest podnoszone w radiu w kwestii wzmocnienia innowacyjności. I jednak chciałbym odejść od sztampy. Mamy takich ludzi, wymienię choćby trzy nazwiska: Trzaskowski, Wtorkowski i Ciupik, którzy mogą pokazać województwu lubuskiemu, w jakim kierunku mamy ukierunkować naszą strategię.
No tak, przydałoby się takich ludzi więcej. Kazimierz Łatwiński, ta sama kwestia.
O tym rozmawiamy, prawda?
Tak, rozmawiamy o przekierowaniu tych wektorów. Czy to jest ogólnie rzecz biorąc słuszny kierunek?
Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że
to, że było w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego wsparcie dla 18 miast wojewódzkich, a nie tylko 5-6 największych metropolii, to ciężko nad tym pracowaliśmy, żeby odejść od koncepcji pięciokąta ówczesnego ministra Boniego, czyli wspierania tylko największych metropolii. Wsparcie dla Zielonej Góry i Gorzowa to jest wsparcie dla całego województwa z tego względu, że chociażby mieszkaniec Krosno-Odrzańskiego, jeżeli chce jechać do Warszawy samochodem, to najczęściej musi się przebijać przez trasę północną w Zielonej Górze i również w jego interesie jest, żeby nie tracić godziny czasu na posuwanie się w korku przez aglomeracyjny system komunikacyjny. Nie zapominajmy, że obszary funkcjonalne tych miast, jeżeli dodamy jeszcze obszar Nowosolski, który jest integralnie związany z aglomeracją zielonogórską, to są to dziesiątki kilometrów na północ, na południe, więc to nie jest tak, że na granicy Zielonej Góry ma się kończyć jakiś rozwój, tak? Bo w tej chwili trzeba walczyć o remont mostu w Cigacicach, który nie jest mostem, prawda, który służy tylko jakiemuś tam mieszkańcowi Jędrzejowa
w Zielonej Górze. Tu w Połęcku.
Czy w Pomorsku, tak? Czy w
Pomorsku,
tak?
W Połęcku też bardzo ważna inwestycja.
Czy w Połęcku, więc
Kazimierz Otwiński kontynuuje.
Więc tu jest ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o wybór tych miast w naszym województwie. Mamy do czynienia z bardzo dynamiczną sytuacją, dlatego że program był stworzony, no gdzieś powiedzmy 4 lata temu były zręby programu i ta idea, tak? Kiedy na przykład strefa Nowosolska Południowa dopiero raczkowała, stałe ruiny fabryki Nici Odra, tak, które było widać z pociągu każdego przejeżdżającego przez Nową Sól. Natomiast teraz Nowa Sól zrobiła ogromny postęp, ale ja uważam, że to dobrze, że Nowa Sól czy Żary będą wspierane, czy Międzyrzecz, dlatego że te miasta dobrze wykorzystają, uważam, pieniądze, tak? I dlatego w przypadku Międzyrzecza, tam to jest powiat, gdzie jest jedno z najwyższych powiatów w powiecie bezrobocia, tak, stopy bezrobocia. Więc tutaj to wsparcie jest zasadne, ale znam jakby działania pana burmistrza Międzyrzecza, które bardzo dobrze już są przygotowane, żeby wykorzystać te środki pomocowe w szybkim czasie, łącznie z budową mostu, obwodnicy, udrożnieniem jakby dojazdu do stref aktywności gospodarczej w Międzyrzeczu. Więc na pewno te środki nie będą zmarnowane i jestem pewien, że te ośrodki dobrze je wykorzystają.
I co sądzi o przekierowaniu wspomnianych już wektorów rozwojowych Łukasz Mejza?
Uważam, że po części może to być racjonalna decyzja, która przyczyni się do rozwoju tychże wspomnianych przez pana redaktora miast, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no to nie powinny być jedyne narzędzia, którymi my się posługujemy, aby rozwijać te nasze lokalne ojczyzny. Ja oczywiście zgadzam się z tym poglądem, że lubuskie to jest system naczyń połączonych i w interesie każdego lubuszanina jest to, aby miasta sąsiednie również się rozwijały, bo przecież tam możemy znaleźć zatrudnienie, bo przecież stamtąd tam zarobione pieniądze mogą również zostać wtłoczone do gospodarki inne jednostki samorządu terytorialnego i tak dalej, i tak dalej. Następuje ten tak zwany efekt mnożnikowy, który powoduje to, że cały region, czy cały subregion w tym przypadku znacznie się wzbogaca, a korzystamy na tym my, Lubuszanie. W związku z tym ja z uporem maniaka, za co może przepraszam naszych słuchaczy, ale uważam, że jest to sprawa najwyższej wagi, będę walczył o te kopalnie miedzi, bo chcę również przypomnieć, że to jest aż 174 miliony podatku do lubuskich gmin, tylko do gmin. Nie mówię o tym już, ile z podatku będzie miało województwo czy skarb państwa. Potężna inwestycja, która mogłaby sprawić, że województwo lubuskie z tego ogona gospodarczego, bo mamy przecież jedną z najniższych płacy średnich w całym kraju, mogłoby wskoczyć nagle do ekstraklasy gospodarczej. I to jest ten temat, którym powinni się zająć wszyscy politycy, wszyscy samorządowcy, połączyć siły, wrzucić wszystkie ręce na pokład i po prostu ciężko pracować o te inwestycje, bo my możemy w nieskończoność deliberować o tym, co jest dobre, ale co jest złe, ale każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się właśnie od tego pierwszego kroku i ten krok w końcu trzeba wykonać. My musimy mieć ten potężny
budżet rozwojowy. I to samo pytanie Grzegorz Potęga, a pytam o przekierowanie tych wektorów wzrostu, wektorów rozwoju, czyli strumieni finansowych. Tak,
wrócę na chwilę do tej refleksji, którą zacząłem w kontekście mojej obecności na tym spotkaniu w interiorze. Więc po pierwsze, to jest tak, jakby głosy krytyczne, nie było za dużo głosów krytycznych wobec tego pomysłu. Tam diabeł tkwi w szczegółach i za chwilę o nich parę zdań powiem. Natomiast gdybyśmy spojrzeli czysto matematycznie tylko i wyłącznie, 122 miasta w całej Polsce, 4 w województwie lubuskim. No to nawet 122 podzielić na 16, to wychodzi nam tam zdecydowanie wyższa średnia. I teraz, jeśli pani minister pokazuje nam mapę z kropkami zaznaczonymi tymi miast i my patrzymy na to, że tych kropek im dalej do Bugu jest więcej, no to po prostu jakby no, otwierają się oczy i każdy z nas siedzących w tym studiu mamy świadomość tego, że jest wiele miast i miasteczek, nie mówiąc o gminach wiejskich, które wymagają tak zwanego interwencjonizmu państwa po to, żeby podnosić standardy swojego życia swoich mieszkańców. To jest taka pierwsza uwaga. Druga uwaga, która się niestety z tym trochę wiąże, bo skąd Warszawa będzie wiedziała, co potrzeba zrobić w Żarach albo w Nowej Soli? Przecież to wiadomo o tym, że lepiej wiedzą tam urzędujący samorządowcy i tutaj to jest właśnie taka uwaga, która już wynika z tych dyskusji, że po prostu trochę pominięta zostaje rola samorządu województwa, które generalnie mamy krok w kierunku niestety centralizacji władzy. Te obszary strategicznej interwencji, bo tak nazwano te miasta, no właśnie tutaj z radnym Kazimierzem Łatwińskim. Niestety Zielona Góra i Gorzów w sensie takim formalnym, no będą pominięte, bo to one nie są wpisane.
Krajowa po prostu Strategia Rozwoju Regionalnego jeszcze nie jest przyjęta. Jeżeli chcemy mieć województwo lubuskie, to tak jak tu siedzimy, musimy podjąć pewne kroki, żeby 18 miast wojewódzkich miało taką samą pozycję, jak
dyskusja. Grzegorz Potęga jeszcze dokończy i za chwilę Piotr Tyczyński.
Ta dyskusja dokładnie tak mniej więcej przebiegała, że właśnie absolutnie nie wyobrażamy sobie tego, żeby Zielona Góra i Gorzów nie były naszymi dalej centrami dominującymi.
Jasne.
I teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie...
Ale już krótko poproszę, bo jeszcze mam jedno.
W tym przedstawionym projekcie, w tej strategii, dalej kontynuacja jest projektu Polska Wschód, tak? Czyli dalej dodatkowe pieniądze na wschód. Na zachód nie ma ani słowa, pomimo że mamy strategię, połączeni jesteśmy z województwami i moglibyśmy tutaj też dostać prezencik, nie dostajemy. I ostatnia rzecz, którą już powiem, zwrócono uwagę na to, że niestety strategia krajowa nie podwyższa wpłat z podatków PIT-CIT, które powinny trafić do samorządów między innymi wojewódzkich i gminnych, żeby po prostu miały więcej w budżecie te podmioty.
Dziękuję. Piotr Tyczyński.
No, sprawa ewidentną jest, że przy takim przesunięciu wektorów tracimy, tak? 4 miasta wskazane, które...
Znaczy tracimy, które czyli kto?
Lubuskie, no bo jeżeli ma być wsparcie i opieramy się na diagnozie 4 miast, które została opracowana na danych dość już starych i...
Są dane sprzed kilku lat.
Sprzed kilku lat, więc stare, bo miasta się rozwijają.
Panie Kazimierzu.
Przedłożono dane, a jak składano raport, to on też opierał się
oczywiście,
o jeszcze starsze.
Oczywiście.
Jeżeli
Nowa Sól miała 46% bezrobocie jeszcze kilkanaście lat temu, w tej chwili problem jest odwrotny, to te dane były stare, tak? I dlatego się tutaj znalazła. Podobnie, jeśli chodzi o wykluczenie komunikacyjne, to w tych przypadkach tego wykluczenia już nie ma. Ale chodzi o to, że to są tylko 4 ośrodki, a wiele innych miast na terenie województwa lubuskiego wymaga wsparcia. I pomijanie Zielonej Góry, pomijanie Gorzowa jest no, absurdalne, tak? Nie możemy.
Ale nikt tej strategii nie zakłada, że Gorzów i Zielona Góra będą pomijane.
Ale strumienie pieniędzy...
My jeszcze nie znamy szczegółów tej strategii, dlatego...
Strategia musi być zrównoważona.
Ciężko o tym mówić.
Musi być zrównoważona i oczywiście muszą być ośrodki, które będą dominowały i ciągnęły cały region, ale nie może być tak, żeby w wyniku takiego podziału finansów i inwestycji centralnych ten odpływ pieniędzy był zauważany i szedł właśnie na tereny wschodnie, dlatego że tam zrobiono sporo i to my zaczynamy tracić.
Traktuję to jako postulat w tej dyskusji i chciałbym, żebyśmy już dosyć krótko, każdy po minucie, nie więcej, jeszcze zwrócili uwagę na jedną rzecz, że w ramach tych konsultacji, w których brał udział Grzegorz Potęga, Zarząd w odniesieniu do wizyty pani wiceminister Angeliki Możdżanowskiej, Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął 22 stycznia stanowisko, w którym sformułował uwagi do tego rządowego dokumentu. Tych uwag jest sporo, więc ja, że tak powiem, ogólnie tylko na to spojrzę. W stanowisku zarządu podkreślano, że projekt rządowy trafnie opisuje wyzwania dla polityki regionalnej, czyli diagnoza jest prawidłowa, jednak zbyt dużą rolę przypisuje centrum administracyjnemu państwa w kształtowaniu polityki regionalnej. Jaki byłby najlepszy, zdaniem panów, model wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego? Może jakiś wspólny komitet sterujący rządowo-samorządowy? Czesław Fiedorowicz. No,
z pewnością oddolny, dobrze skonsultowany. Raz jeszcze powtórzę wyraźnie, że najtrudniejszy problem tych miast średniej wielkości województwa lubuskiego to jest Wschowarz, Protawa, Żagań, Lubsko, Sulęcin, Drezdenko, Krosnodrzańskie. Te miasta są w najgorszej sytuacji, gorszej od tych wymienionych.
Dziękuję za to przypomnienie.
My musimy jednak powiedzieć wyraźnie o tym, że rzeczywiście głos oddolny musi się zderzyć z poglądem zewnętrznym, a jednak władza regionalna musi rozstrzygać to tak, by rzeczywiście środki były adresowane tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne.
I Kazimierz Łatwiński, bardzo proszę.
Ja będę się starał, żeby doprowadzić do spotkania w gronie przynajmniej radnych sejmiku, czy innych osób, które będą zainteresowane.
Ocenna propozycja.
Z przedstawicielami ministerstwa, żebyśmy sobie szczerze powiedzieli, porozmawiali na przykład o raporcie pana profesora Śleszyńskiego. To nie jest żaden dokument rządowy, ale to jest dokument Instytutu Jagiellońskiego, który jest konsultowany na przykład przy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. I co tam znajdziemy w raporcie pana profesora Śleszyńskiego? Ano znajdziemy, że w jednym z wariantów trzeba zlikwidować, ograniczyć liczbę województw do 12, a pan profesor proponuje, że w pierwszej kolejności zlikwidować lubuskie, świętokrzyskie i opolskie.
No,
i
to jest skandal. Myśl to zuchwała.
To jest zuchwała, to jest jakby podeptanie tych wszystkich wysiłków i tego
oczywiście
dorobku,
nie zgadzamy
mamy
się z tym
w województwie lubuskim.
I to Łukasz Mejza, bardzo proszę.
Ja tak jak walczyłem o wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się do mnie mieszkańcy i nadal walczę, tak nadal będę walczył o województwo lubuskie i też stanowczo z taką opinią się nie zgadzam, dlatego że to jest dobro nas wszystkich, no ale żeby
ale
to dobro...
Ale, no
żeby
właśnie, to, ale, żeby, dopytać, tak, tak,
ale żeby to dobro, ale żeby to dobro rozwijać, no to musimy pamiętać, że województwo lubuskie powinno być jak jedna pięść. Jesteśmy na tyle małym regionem, że no, to jest system naczyń połączonych, tak jak powiedziałem już wcześniej. W związku z tym im więcej decyzji, panie redaktorze, będzie podejmowanych w regionach, tym lepiej. Dlatego ja też uważam, że ta centralizacja jest zła. I jeszcze taka jedna uwaga. Szanowni, ostatnie zdanie. Szanowni państwo, 20 ponad lat temu powstało województwo lubuskie. Dla ludzi, którzy teraz wchodzą w dorosłość, to jest prehistoria. To są dinozaury. Te same dinozaury, do których kamieniami rzucała Ewa Kopacz, i my teraz musimy się skupić na przyszłości. Właśnie na przyszłości młodego pokolenia.
Grzegorz,
to jest
Potęga,
ważne.
Bardzo proszę, czas upływa nieubłaganie.
Znaczy, jak rozumiem, Łukasz, też należysz do dinozaurów, tak?
Czy... Ja mam 20
lat. Ale może do rzeczy wrócimy.
Tak, ja myślę, że bardzo ciekawą myśl pan tutaj wrzucił. Zresztą ta konsultacja, na której ja byłem, bo tak to się nazywało, tej strategii, wskazywała jednoznacznie, że właśnie ta dyskusja i wyciąganie wniosków mogą być konstruktywne i na to oczekuje ministerstwo i tego chcą samorządowcy. Także to ta pana myśl tutaj, która została zasygnalizowana, no ta, która mówi o tym, żeby strategię wdrażać w ten sposób, żeby była właśnie i rządowa część, i samorządowa. I to jest jedna rzecz w tej całej kwestii. Natomiast z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że jednak te interesy są czasami nieco rozłączne.
Z całą pewnością. Piotr Cykwiński, proszę.
Ideą reformy samorządowej państwa było to, żeby właśnie była ta samorządność, żeby województwa mogły kształtować własną gospodarkę, własną politykę, oczywiście w swoim zakresie. I to należy kontynuować. Ta diagnoza, czy ta ocena przyjęta przez zarząd województwa jest w 100% trafna i słuszna. Tak to należy robić. Należy dopasować się do tego, co w Warszawie widzą i co chcą robić, ale nie mogą absolutnie zapominać o tym, co my chcemy realizować i jakie mamy tutaj potrzeby. Więc ta myśl być może tego wspólnego ciała jest jak najbardziej godna upowszechniania i forsowania, bo inaczej się po prostu nie da. Z czubka Pałacu Kultury widok jest ograniczony.
Dziękuję bardzo. W studiu Radio Zachód dyskutowali Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Łukasz Mejza, Bezpartyjni Samorządowcy.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam piątkowo naszych słuchaczy.
Grzegorz Potęga, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję za spotkanie.
I Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję państwu serdecznie.
Dziękuję za uwagę naszym słuchaczom. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.